Mało było o elfach w tych wszystkich opowieściach, odezwał się Sam, nagle nabierając odwagi. Zauważył, że Faramir wspomina elfów zawsze z szacunkiem i to przejednało Sama, uspokajając jego podejrzliwość skuteczniej niż grzeczne słowa, jadło i wino. Mało, rzekł Faramir, bo nie zgłębiałem historii elfów i niewiele wiem o tym plemieniu. To właśnie jedna z tych zmian, jakie zaszły w nas, kiedy z Numenoru przesiedliliśmy się do Śródziemia. Skoro Mitrandir był towarzyszem waszej wyprawy i rozmawialiście po drodze z Elrondem, wiecie zapewne, że przodkowie Numenorejczyków walczyli u boku elfów w zamierzchłych wojnach, za co w nagrodę otrzymali królestwo pośród morza w zasięgu spojrzenia z ojczyzny elfów. Lecz na obszarach Śródziemia, za dni ciemności, ludzie stracili łączność z elfami na skutek podstępów nieprzyjaciela, a także z powodu nurtu czasu, który niósł każde plemię w inną stronę, jego własną drogą. Dziś ludzie lękają się elfów i nie ufają im, niewiele o nich wiedząc. My zaś w Gondorze, tak samo jak Rohirrimowie, staliśmy się podobni do innych ludzi. Rohirrimowie bowiem, chociaż są wrogami władcy ciemności, nie ufają elfom i mówią o złotym lesie ze zgrozą. Jednakże są jeszcze wśród nas ludzie podtrzymujący z elfami w miarę możności znajomość i niekiedy ten czy ów wymyka się potajemnie do Lorien, a mało który wraca. Ja do tych śmiałków nie należę. Sądzę, że w naszych czasach niebezpiecznie jest dla śmiertelników z własnej woli szukać porozumienia z najstarszym plemieniem. Ale zazdroszczę tym, którzy widzieli białą panią. Panią z Lorien, Galadriele, wykrzyknął Sam. Ach, gdyby ją pan mógł ujrzeć. Ja, proszę pana, jestem prosty hobbit, ogrodnik z zawodu. Nie znam się na poezji, w każdym razie nie umiem wierszy układać, chyba że jakiś żarcik rymowany mi się uda, a i to rzadko. Na prawdziwy poemat nigdy bym się nie zdobył, no więc nie umiem powiedzieć tego, co bym chciał. To trzeba zaśpiewać, żeby tu był obieży świat, czyli chciałem rzec Aragorn, albo stary pan Bilbo, ci by umieli. Szkoda, że nie potrafię o niej ułożyć pieśni. Jest piękna, urocza, czasem jak ogromne drzewo w kwiatach, czasem jak biały narcyz, drobny i smukły, twarda jak diament, łagodna jak światło księżyca, ciepła jak promień słońca, zimna jak gwiazda, dumna i daleka jak szczyt w śniegach, wesoła jak wiejska dziewczyna, która wiosną wplata stokrotki w warkocze. Ale ja gadam i gadam, a wszystkich słów za mało, żeby jej oddać sprawiedliwość. Musi być naprawdę urocza, rzekł Faramir. Niebezpiecznie piękna.
Nic nie wiem o tym, żeby była niebezpieczna, odparł Sam.
Uważam, że ludzie biorą niebezpieczeństwo z sobą do Lorien. Znajdują tam tylko to, co sami przynieśli.
Może zresztą słusznie widzą w niej istotę niebezpieczną, bo ma w sobie wielką siłę. Można się o nią rozbić jak łódź na skalę, można zatonąć jak hobbit w rzece. Ale czy wolno winić skałę albo rzekę? A właśnie Boro...
Sam urwał i oblał się rumieńcem. Tak, Boromir? Co chciałeś powiedzieć, podchwycił Faramir. Czy Boromir z sobą przyniósł do Lorien niebezpieczeństwo? Tak, z przeproszeniem pańskim. Przyniósł je z sobą, chociaż taki był z niego wspaniały człowiek, jeśli wolno tak się wyrazić. Pan zresztą od początku był na tropie. Dobrze się Boromirowi przyglądałem i pilnie go słuchałem przez cały czas wędrówki z Rivendell. Musiałem strzec mego pana, rozumie się. Nie znaczy to wcale, żebym do Boromira nie miał zaufania. I myślę, że właśnie w Lorien Boromir jasno zrozumiał to, czego ja się już przedtem domyśliłem i zrozumiałem to, czego pragnie. A pragnął pierścienia. Pragnął go, odkąd go zobaczył.
Sam! Krzyknął Frodo przerażony. Zamyślił się na długą chwilę i nagle ocknął z zadumy, lecz już po niewczasie. Rety! Jęknął Sam blednąc i zaraz potem czerwieniejąc gwałtownie. Znowu palnąłem głupstwo. Rację miał dziadunio, kiedy mówił, ile razy otworzysz usta, lepiej zatkaj je prędko, choćby własną piętą. O, rety, rety!
Niech pan słucha, kapitanie,
zwrócił się do Faramira, zbierając całą odwagę, na jaką go było stać. — Proszę, niech pan nie wykorzysta przeciw mojemu panu głupoty jego sługi. Pan tak pięknie mówił o elfach i tak dalej, że zapomniałem się wreszcie. Ale nie sztuka pięknie mówić, trzeba pięknie postępować, jak powiada hobbickie przysłowie. To będzie próba pańskiej wspaniałomyślności.
Tak i ja sądzę, odparł Faramir zwolna i bardzo łagodnie, uśmiechając się dziwnie. A więc mamy rozwiązanie wszystkich zagadek. Jedyny pierścień, o którym mniemano, że zginął raz na zawsze dla świata. I Boromir chciał go odebrać przemocą, a tyś uciekł. Biegłeś tyle mil, żeby wpaść prosto w moje ręce. W górach na pustkowiu mam was w swojej mocy. Dwóch niziołków przeciw setce żołnierzy, których mogę skrzyknąć w jednej chwili. I pierścień nad pierścieniami. Piękny dar losu. Faramir, kapitan Gondoru ma w tej próbie dać miarę swej wspaniałomyślności. Ha! Wstał, wyprostował się, ogromny, a szare jego oczy rozbłysły. Frodo i Sam zerwali się ze stołków, skoczyli pod ścianę, wsparli o nią plecami, ręce ich gorączkowo sięgnęły do mieczy. Zapadła cisza. Wszyscy zebrani w pieczarze wojownicy przerwali rozmowy i ze zdumieniem patrzyli na hobbitów. Lecz Faramir usiadł z powrotem, zaśmiał się z cicha i zaraz znowu spoważniał. Biedny Boromir. Za ciężka dla niego była ta próba, odezwał się w końcu. Dorzuciliście jeszcze cięższe brzemię do mego żalu. Dziwni przybysze z dalekich krajów, przynoszący niebezpieczeństwo między ludzi. Ale okazuje się, że ja lepiej umiałem poznać się na niziołkach, niż niziołki na człowieku. My, ludzie z Gondoru, jesteśmy prawdomówni. Rzadko się chełpimy, a jeśli coś przyrzekamy, raczej zginiemy, niż złamiemy słowo. Powiedziałem, nie schyliłbym się po niego nawet, gdyby leżał na gościńcu. To też nawet, gdybym był człowiekiem zdolnym pożądać takiej rzeczy. I jakkolwiek mówiąc to, nie wiedziałem jeszcze, czym ona jest naprawdę, uważałbym, że te słowa mnie wiążą i nie postąpiłbym wbrew własnemu oświadczeniu. Mnie jednak wcale nie kusi ta rzecz. Może po prostu dość mam wiedzy, żeby rozumieć, iż są pewne niebezpieczeństwa, od których człowiek powinien uciekać. Siadajcie. Bądźcie spokojni. Pociesz się, Samie. Wygadałeś się mimo woli, widocznie los tego chciał. Serce masz mądre, zarówno jak wierne. Ono widzi jaśniej niż twoje oczy, bo jakkolwiek wyda wam się to dziwne, nie naraziliście się na żadne niebezpieczeństwo, wyjawiając mi te tajemnice. Kto wie, Samie, może właśnie tym sposobem pomogłeś swemu panu, którego tak kochasz. Twój błąd wyjdzie wam na dobre, o ile to ode mnie będzie zależało. Pociesz się, Samie, lecz nigdy więcej nie wymawiaj nazwy tej rzeczy głośno. Ten jeden raz wystarczy. Hobbici wrócili na swoje miejsca i siedzieli cichutko. Żołnierze znowu zajęli się popijaniem wina i rozmową, sądząc, że ich dowódca żartował z gośćmi i że ta zabawa już się skończyła. — Teraz nareszcie rozumiemy się wzajemnie dobrze, mój Frodo — rzekł Faramir. — Jeżeli wziąłeś tę rzecz w powiernictwo, nie pragnąc jej, posłuszny prośbie innych osób, zasłużyłeś na mój szacunek i na moje współczucie. Podziwiam cię też, że trzymasz ją w ukryciu i nie używasz jej. Jesteście dla mnie istotami z nieznanego plemienia i nieznanego świata. Czy wszyscy wasi współplemieńcy są do was podobni? Wasz kraj musi być dziedziną spokoju i pogody. Ogrodnicy zaś cieszą się pewnie wielkim poważaniem. Nie wszystko jest u nas doskonałe, odparł Frodo, lecz ogrodników rzeczywiście bardzo szanujemy. Nawet tam, w swoich ogrodach, Znacie pewnie zmęczenie, jak każda istota pod słońcem. Cóż dopiero tutaj, z dala od domu i po długiej podróży? Dość na dzisiaj rozmów. Uśnijcie obaj spokojnie, jeśli zdołacie. Nie bójcie się. Ja nie chcę tej rzeczy zobaczyć ani dotknąć. Nie chcę też wiedzieć o niej więcej niż wiem. Wiem już za wiele, aby nie skusiła mnie podstępem i abym się w tej próbie nie okazał gorszy niż Frodo, syn Droga. Idźcie teraz spocząć, lecz przedtem powiedzcie tylko, jeżeli możecie, dokąd zamierzacie stąd się udać i co robić. Ja bowiem muszę czuwać, czekać, rozmyślać. Czas upływa. Rankiem każdy z nas pospieszy swoją drogą. Frodo po pierwszym wstrząsie strachu przez długą chwilę drżał cały. Teraz ogromne zmęczenie mgłą przesłoniło mu oczy. Nie miał już siły dłużej udawać i opierać się pytaniom. Szukałem drogi do Mordoru, powiedział słabym głosem. Szedłem ku Gorgoroth. Muszę odnaleźć Górę Ognia i rzucić tę rzecz w szczeliny zagłady. Tak kazał Gandalf. Ale myślę, że nigdy nie dojdę do celu. Faramir chwilę patrzył na niego z powagą i zdumieniem. Widząc, że hobbit chwieje się na nogach, dźwignął go łagodnie w ramionach, zaniósł na legowisko, ułożył i otulił ciepło. Frodo natychmiast zapadł w głęboki sen. Tuż obok ustawiono drugie posłanie dla jego sługi. Sam zawahał się na moment, po czym z niskim ukłonem zwrócił się do Faramira. — Dobranoc. Wygrałeś, szlachetny panie. — Doprawdy? — spytał Faramir. Kruszec okazał się najwyższej próby. Faramir przyjął to z uśmiechem. — Śmiałego sługę ma Frodo, rzekł. — Ale niech tam. Pochwała z zacnych ust jest najwyższą nagrodą. Nie zasłużyłem na nią jednak. Nie miałem bowiem pokusy ani chęci postąpić inaczej.
Wierzę, odparł sam. Powiedziałeś, szlachetny panie, że mój pan ma w sobie coś z elfa. To prawda. Ja wszakże powiem, że w tobie, panie, jest też coś, co mi przypomina... No tak, czarodzieja Gandalfa.
To możliwe, rzekł Faramir.
Może wyczuwasz daleki wiew powietrza Numenoru.
Dobranoc.